465 odcinek Jezus podcastu, co oznacza, że nie chce mi się tego już robić. W sensie 465 odcinków liczyć, że to jest 465 tygodni, tego mi się nie chce robić. Podcast mi się chce nagrać. Mam tematy, już ci powiem być.
Ale uwaga. Tempo nas zarzucił, tempo niesamowite, ale jedziemy. Wszyscy
teraz
są gotowi.
Teraz już wiem, że to moje ADHD robi. Aha, oczywiście. To
daj temu autystowi trochę powiedzieć coś.
Zaraz autysta będzie mówił, bo mam temat związany z backupem zdjęć na Backblaze.
Oczywiście.
Are you up for this shit?
Ale widziałem, że faktycznie szukałeś jakiegoś rozwiązania i 99% tak, ludzi ci polecało w Google Photos, jeżeli chcesz mieć jakby kopię zdjęć zamiast tak. iClouda, znaczy oprócz iClouda, no bo wiadomo, trzeba mieć w wielu miejscach.
Ja w ogóle powiem, jaką miałem potrzebę. No. Wszystkie, jakby staram się robić tak, żeby usługi, z których korzystamy, i przez korzystamy mam na myśli i ja, i moja małżonka, to były usługi, gdzie jest jakiś drugi człowiek, z którym można w razie czego w sytuacji fuck-upowej porozmawiać. W przypadku Fastmaila jest po prostu support, który został przetestowany przeze mnie wielokrotnie. Zawsze dostaję wiadomość, w sensie odpisują mi na wiadomość, wszystko jest super git. Trochę trudno jest utrzymać odpowiedź na jakieś moje specyficzne pytanie od gigantów typu Google czy Apple, no nie? Mamy przykłady, kiedy i Google i Apple po prostu ludziom wyłączało konta z jakiegoś powodu, bo złamali regulamin, tak? I zwykle wtedy dyskusja się urywa, ponieważ złamany regulamin to znaczy już nigdy więcej w życiu od nas nie usłyszeć, nara, spadaj. I ja jestem oczywiście świadom tego, że postępuję zgodnie z prawem i nie daję powodów do tego, żeby moje konto zostało w jakikolwiek sposób zbanowane czy zawieszone, ale maszyna, błąd ludzki, no z powodów jest wiele, wiele było takich przypadków, gdzie nikt, że ktoś zrobił nic, co mogłoby sprawić, żeby jego konto został zablokowany, a i tak przeszedł, dostał blokadę, musiał przejść potem drogę cierniową, żeby jednak odzyskać dostęp do swojego konta wraz z zakupami i całą resztą. I teraz szczerze powiedziawszy, jak robiłem sobie taki assessment danych, które są dla mnie interesujące, to mam oczywiście jakieś dane w iCloudzie, w sensie na dysku, jakieś tam pliki, faktury czy cokolwiek, wiesz, jakieś takie backupy. Mam jakieś notatki, ale tak w gruncie rzeczy to wszystko to jest o kan dupy rozbić. One są intestyczne, jakby, ale po prostu jak znikną, to będzie mi przykro, ale to nie są rzeczy, które są dla mnie super istotne. Natomiast jedyną taką rzeczą, która jest super istotna, bo zdecydowałem się wiele lat temu na to, że będę digitalizował wszystkie swoje zdjęcia, to właśnie są zdjęcia. Mam na tym etapie jeden backup tych zdjęć, to znaczy wszystkie zdjęcia są w iCloudzie. One w tym iCloudzie sobie leżą, zajmują tam 120 GB miejsca, bo to są i zdjęcia, i filmy. Nie mam z tym problemu, płacę sobie za ten iCloud i wszystko fajnie. Natomiast zdałem sobie sprawę z tego, że w przypadku, kiedy straciłbym dostęp do iClouda, to tracę dostęp do tych zdjęć. W sensie to jest tak, że Apple po prostu, no wiesz, zablokowałby mi Apple ID z jakiegokolwiek powodu i ja nie mam dostępu do tych zdjęć i nala. I mi się to nie podoba. Wolałbym mieć do tego dostęp. Wiesz, w przypadku na przykład maila, jeśli Fastmail nagle powiedział, okej, to my się zamykamy, to ja mam te maile po pierwsze pobrane na aplikacji Mail Apple, ale po drugie mam własną domenę, ja mogę przenieść ją do jakby przenieść ją na inny serwer i dalej mój mail będzie działał, nie?
No tak.
Może nie będę miał dostępu do historii, no ale mam zawsze dostęp do maila. W przypadku zdjęć takiej jakby pewności nie miałem, więc znaczy,
tylko
założyłem sobie...
Wetknę się, bo jakby ja mam na przykład tylko pozytywne odczucia, jeżeli chodzi o support Apple'owy. W sensie za każdym razem, jak miałem z nimi kontakt, no naprawdę trafiałem na ludzi, którzy ogarniali, w sensie wiesz, wiedzieli o czym mówią.
Pamiętasz?
No. Wiem, że była kiedyś 6 taka
lat
akcja,
temu był...
no ale to...
Że po prostu jak się zainstalowało betę na innym urządzeniu nawet niż to blokowało ci całe Apple ID i nie mogłeś pobierać aktualizacji ani tak dalej. No nie? Jakby ja to rozumiem, jakby błędy się zdarzają, po prostu stwierdziłem, że lepiej mieć kopię zapasową moich zdjęć.
To oczywiście.
W cudzysłowie lokalnie. Tak, i dostałem oczywiście propozycję, żeby korzystać z Google Photosów. Ja nawet stwierdziłem, dobra, to może nawet nie jest taki zły pomysł, ale z drugiej strony to jest uciekanie z jednego giganta do drugiego giganta, plus musiałbym dodatkowo za to płacić tam 10 zł miesięcznie, bo musiałbym kupić tam większy pakiet dysku na Google, nie? Więc okej, to może nie jest najlepsza metoda, a czy jest jakaś metoda na to, żeby zrobić sobie backup lokalnie? I ludzie mi wpisali w wątku, żebym zainteresował się NASem. Ja sobie pomyślałem, NASa nie mam, ale mam Raspberry Pi z dyskiem, który tam jest podpięty, taki duży, tam terabajtowy. No i ten terabajtowy dysk przecież udźwignąłby 120 gigabajtów zdjęć i filmów, które mam w swoim iCloudzie, myślę, prawda? Tak. Więc okazuje się, że jest aplikacja PhotoSync, która kosztuje tam... Znam. Ona ma... Jest subskrypcja, kosztuje chyba ze 20 czy 30 zł na rok, jakieś śmieszne pieniądze. Nie wygląda wcale najlepiej, ale jak się okazuje... spełnia swoje podstawowe zadanie. To znaczy, to co mogłem zrobić, to jest w aplikacji PhotoSync skonfigurowałem serwer SFTP, czyli mój serwer domowy, i po sieci lokalnie pobrałem wszystkie 120 gigabajtów zdjęć iPhone'em i od razu wrzuciłem je na dysk mojego Raspberry Pi. Więc jest, no i oczywiście to nie jest automatyczne tak super w pełni, ale no wiesz, nie jest takim dużym problemem raz na jakieś parę dni odpalić aplikację, będąc w domu, po to, żeby te zdjęcia się zrzuciły na mojego Raspberry.
Ja mogę chętnie powiem coś więcej o tej aplikacji, bo ja pamiętam, że korzystałem z niej lata temu. Jeszcze kupiłem jakąś wersję Pro i wydaje mi się, że mam Lifetime, bo jakby nie dotknęła mnie kwestia subskrypcji, ale prawda jest taka, że nie uruchamiałem jej już bardzo długo. Ale faktycznie był taki, miałem ogromny problem z tym i nadal w sumie go mam, że jeżeli chodzi o nagrywanie i robienie zdjęć iPhone'em, to one zawsze trafiają do tego jednego wielkiego worka, jakim jest rolka zdjęć, nie? A był taki czas, że no, robiło się, prawda, jakieś produkcje wideo, czy też relacje z różnych imprez, czy takie rzeczy. I zależało mi na tym, żeby te zdjęcia, bo rolka, okej, mogą omijać, mogą nie omijać, ale żeby jednak trafiły też w inne miejsce. I pamiętam, że PhotoSync używałem przede wszystkim do synchronizacji zdjęć, które robiłem na tych wyprawach Oneton Tour. To znaczy, bo my byliśmy umówieni tak z redakcją na miejscu tutaj w Warszawie, że oni co wieczór będą dostawać taki zrzut, jakby wiesz, kontentu, który został stworzony danego dnia. Więc ja po prostu uruchamiałem sobie PhotoSync, zaznaczałem, wiesz, wszystkie zdjęcia z tego dnia, czy nawet tam można było pokategoryzować je, że wchodzisz w dzień i po prostu zaznaczasz wszystkie i wrzucałem im to na, o ile dobrze pamiętam, akurat na FTP-a jakiegoś. Natomiast rzeczywiście PhotoSync ma jako te miejsca docelowe bardzo dużo różnych opcji. Oczywiście jest FTP, można połączyć konto z Dropboxem, można tam je wrzucać naprawdę w mnóstwo różnych miejsc i to jakby odpowiedziało na mój problem, ale nadal uważam, że powinna być jakaś opcja jakby w samym iPhone'ie, że hej, te zdjęcia, które ja teraz będę robił, to ty automatycznie wrzucaj do jakiegoś innego folderu, nie? Że jakby nie trzeba było robić dodatkowej akcji, żeby je później kategoryzować, bo po prostu to może być, wiesz, siedzę tutaj w studiu, robię zdjęcia studyjne, będę z nimi robił zupełnie inne rzeczy niż z tą standardową rolką zdjęć, nie? Jakby to by było, uważam, przydatne. No, nie ma tego i więc trzeba sobie radzić. Ale PhotoSync rzeczywiście wtedy jakby w zupełności mi wystarczył i spełnił swoje zadanie.
I teraz PhotoSync to jest, jakby ma wbudowane w ogóle, ma wbudowaną opcję, żeby backupować zdjęcia, tak jak ja to robię przez SFTP, ale ma w ogóle wbudowanego Backblaze'a. Możesz zrobić API, zrobić bucket i po prostu bezpośrednio z telefonu wrzucać na Backblaze'a. Nie będę tego robił, bo to jest wykorzystywanie, w sensie wolę bym wrzucać do jednego miejsca, żeby z tego miejsca się uruchamiał backup, więc zrobiłem sobie tak, że uruchomiłem po prostu, mam uruchomione, że o 5 nad ranem ten konkretny folder z mojego home robionego NASA po prostu jest wrzucany do Backblaze'a i jeśli są zmiany jakieś w plikach, to je aktualizuję. Jeśli te pliki są takie same, to ich nie wrzuca ponownie. W sensie, że mam tylko jedną kopię zapasową dodatkową w Backblaze'ie plików, niedublowaną. No i to rozwiązało mój problem,
jeszcze,
tak? Bo mam
właściwie to
dostęp
możesz
do
też automatycznie ustawić, żeby jakby wszystkie zdjęcia automatycznie wrzucał ci na twojego domowego ten.
No. Tak.
Muszę tak zwany autotransfer, widzę, że to działa normalnie i nawet może być tak, patrz.
To ja nie sprawdzałem.
Five powerful autotransfer options i uwaga, możesz zrobić tak, że on zadziała wtedy, jak się podłączysz do domowej sieci Wi-Fi. Idealne rozwiązanie.
To jest bardzo fajne rozwiązanie. Jeszcze nie przetestowałem tych automatycznych wysyłów. Albo kiedy się ładuje. Ale, no mówię, mam...
Też ciekawe. No, ale opowiadaj, przepraszam, że ci tak się wcisnę.
Szczególnie, że u mnie jest, ładuje się często... No tak, to jest dobra opcja. Muszę sprawdzić, jak to działa i czy działa to dobrze, ale no wiesz, rozwiązałem problem w taki sposób, że mam narzędzie, żeby wrzucać wszystkie nowe zdjęcia na mój dysk fizycznie. No i mam też zrobioną automatyzację w postaci codziennie rano wysyłaj mi wszystkie pliki do Backblaze'a, w sensie jeśli jest taka potrzeba. Więc rozwiązałem bardzo szybkim, prostym trikiem sposób. I co ważne, jak zrobić zdjęcia, to się wiesz, zdjęcia mają też live photos, to jest osobno zdjęcie, osobno filmik. Absolutnie mi nie to przeszkadza, jest bardzo fajnie, to działa. Więc mam kopię zapasową wszystkich zdjęć w jednym miejscu. Super. To się w wielu miejscach, ale w taki sposób, że jeśli cokolwiek by się działo, to zawsze mogę do niej wrócić. No, liczyłem, że trzymanie tych wszystkich 120 gigabajtów to jest koszt tam chyba $1.5 miesięcznie. Więc
ten Backblaze coraz częściej się u nas pojawia. Nie pierwszy raz oczywiście, ale...
Backblaze B2.
Ale...
No nie, no teraz w dalszym ciągu jestem w procesie tego, żeby Backblaze i nasze forum i CDN działały dobrze. No. Już na tym etapie już jest mi przykro i mam trudności, co z tym zrobić, żeby to działało. No ale próbuję i walczę, ale Backblaze sam w sobie git trzyma już w tym momencie całego naszego Mastodona, całe nasze forum i jeszcze moje zdjęcia.
Nice.
Wszystkie pliki oczywiście są ładnie rozdzielane i mogę sobie sprawdzić, nie, że teraz zdjęcia 120 GB, Mastodon chyba ze 30, 20, forum chyba 15 czy coś takiego.
No on jest relatywnie najtańszy chyba ze wszystkich tych, bo widzę, że Google Cloud jest droższy. Azure droższe, S3 droższe. O, uwaga, 420%. Smoke weed every day. Ale tak, a Backblaze... $0.005 za gigabajt miesięcznie.
Tak. Cena jest dość przyjemna, więc...
No. No przyjemnie. Ale niesamowite, jak... bo są to też suwaczki na Backblaze, można sobie sprawdzić, wiesz, ile terabajtów chcesz trzymać, nie? No to jak na przykład 500, to jest chore, nie? W sensie, że to jest rocznie $30,000 w Backblaze, a... W S3 150,600 dolarów. Wow.
No ja tam sprawdzałem, że gigabajt to jest chyba 60 dolków, czy terabajt to jest 60 dolków. Więc mówię, okej, to jakby to jest taka cena, którą za terabajt danych trzymany na Backblaze byłbym w stanie zapłacić.
No jasne. Nice. No to rzeczywiście dla takich mikro rzeczy, no to się najbardziej opłaca. Super, że rozwiązałeś ten problem, bo rzeczywiście można by się zastanawiać, a teraz masz po prostu... No właściwie trzy miejsca, gdzie leżą fotki. No jedynym, myślę, że problemem i tym, co się może wysypać w międzyczasie, to po prostu dysk, nie? W sensie, że najzwyczajniej w świecie ten terabajtowy dysk może po jakimś czasie paść, nie? Ale to też nie jest duży problem, żeby go podmienić na nowy i no, NAS byłby jeszcze bezpieczniejszy, no bo teoretycznie... Masz dwie czy cztery kieszenie, możesz, wiesz, wyjąć stary,
no tak,
włożyć
z drugiej
nowy.
Strony mam ten fakt, że wrzucam zdjęcia, wrzucają się na Backblaze'a, więc
no, to jest
najważniejsze. Taka kopia zapasowa, nie?
Oczywiście, więc masz taki hopkę jedną, no. ale myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Ja mam fajną rzecz przyniosłem. To jest rzecz, którą odkryłem wczoraj. Znaczy, odkryłem, no może nie do końca. Wczoraj po prostu usiadłem i w końcu to zrobiłem rzecz. Natomiast jakiś czas temu, bo powiem od początku, na czym, gdzie się ta historia zaczyna. Jakiś czas temu Adam u nas na grupie telegramowej zapytał mnie prywatnie, mówi, weź mi wyślij jakiś MP3 jednego z odcinków, nie? Nasz Jesłosa. Mówię, proszę bardzo, pan se weźmie, nie? Pan Adam jest tutaj wspieraczem, patronem, no to przecież z pocałowaniem ręki. I po jakimś czasie on wysłał przynajmniej część albo linka do całości transkryptu, który stworzył z tego pliku MP3. Nie? Ja mówię, i nawet nieźle transkrybuje, bo rzeczywiście ten tekst był, no wiadomo, miał jakieś tam takie, wiesz, śmieszne pomyłeczki, jakieś drobne czeskie błędy, tu literki zabrakło, tu coś tam, ale generalnie jakby, jak czytałeś to absolutnie... Mi się otworzyły wspomnienia z nagrania tego odcinka, czyli wiesz, ewidentnie wszystko było git, bo pamiętałem, żeśmy o tym rozmawiali i to właśnie w ten sposób. I on skorzystał z takiego systemu, który się nazywa Whisper AI. To jest jakby open source'owy projekt, który właśnie służy do transkrypcji z audio. Tak? A nawet z wideo, jak się zaraz okaże. Natomiast przez długi czas nawet nie ruszałem tego, bo mówię, o, no to może sobie zainstaluję, coś tam, coś tam. To na GitHubie leżało, to, więc wiesz, jak coś leży na GitHubie, to ja tak nigdy nie wiem, czy ja podołam, żeby sobie to zrobić, bo to czasem trzeba, nie wiem, jakieś cuda robić, żeby to zadziałało. I całkiem niedawno, dosłownie parę dni temu, Rok i Borys, oni mają podcast, robią go też na YouTubie i wrzucają odcinki na YouTuba, wrzucili na Twittera info, że właśnie dzięki Whisper AI od teraz jakby wszystkie ich odcinki mają już napisy. Ja mówię, o, ciekawe, no dobra, rzućmy okiem, nie? I oni byli bardzo zadowoleni w ogóle z efektów i faktycznie, wiesz, wrzucili te napisy, więc mówię, dobra, no to już chyba trzeba. I oni linkują do instrukcji, jak to Whisper AI zainstalować, ale na Windowsie. I okazuje się, że tam nie jest to jakoś super trudne, trzeba najpierw zainstalować Pythona, później w Pythonie tam się, wiesz, ten Whisper AI pobiera z GitHuba, coś tam, no w każdym razie działa się w terminalu i się to instaluje, ale właśnie wydaje mi się, że ta instrukcja była bardzo tak Windowsocentryczna, więc trochę olałem temat i przypomniało mi się, że ja kiedyś trafiłem na apkę ziomeczka, który po prostu jakby napisał aplikację z tego, nie? W sensie, że wziął open source'owy projekt, napisał aplikację, która po prostu działa. No instalujesz to i odpalasz, jest okienko, jest wizualny jakiś ten i mówię, okej, to jest moja droga, nie? Nie będę siedział kurna w terminalu i dłubał, tylko po prostu zainstaluję apkę i już. I teraz tak.
Pozdrawia ziomek, który nie zamknął terminala od 2 tygodni.
No ja wiem, właśnie w tym...
Pamiętam, jak patrzy na mnie, jakby jak siedzę przy komputerze i wiesz, siedzę w terminalu, to wygląda
to
dziwnie.
Paulina taką ma zbieraczkę wody, wiesz, taką co okna, jak umyjesz, to zbieraczki ci plecy tak zbierała ten tłuszcz, nie? Tak.
Tłuszczu, dokładnie.
W każdym razie tak. Aplikacja Mac Whisper się nazywa, napisał ją Jordi Bruin, jest w dwóch opcjach, jedna opcja jest darmowa, druga opcja jest za 12 euro, chociaż od razu mówię, to jest około 10 dolarów, od razu mówię, że jest hack jeszcze malutki, zaraz do niego przejdę, że jeżeli zainstalujesz u siebie darmową wersję tego Mac Whisper i z poziomu aplikacji klikniesz Upgrade to Pro, to wtedy dostajesz od razu 20% zniżki z jakiegoś powodu i z przyjemnością skorzystałem. No, zawsze 2 dolarki, prawda, w kieszeni, dlaczego nie? Ale dlaczego zapłaciłem? Bo to gówno jest niesamowite, nie? I teraz...
Support up to 100 different
languages.
Właśnie
chcę to wszystko teraz patrz, opowiedzieć. I teraz, co ona robi? Robi dokładnie to, o co chodzi. Jakby o co chodzi podcasterom, o co chodzi youtuberom. Przeciągasz plik na okienko tej aplikacji, ona zaczyna robić transkrypcję i po x czasu, i teraz są różne modele językowe, które możesz sobie w niej zainstalować, po prostu klikasz, pobierz i ten najbardziej dokładny model, tak zwany large, właśnie obsługuje 100 języków, waży około 3 GB, więc to też warto mieć z tyłu głowy, że on trochę waży. No i warto też wiedzieć o tym, że jeżeli robisz transkrypcję tym dużym modelem, no to ona będzie trwała dużo dłużej. Nie? Więc jakby masz dużo poziomów dokładności, które możesz sobie wybrać i pobrać. No ja będę korzystał raczej z tego large, bo mi na czasie nie zależy, a po prostu ta dokładność jest tutaj bardziej istotna. I faktycznie można sobie wybrać język polski jako ten główny. Chociaż, co ciekawe, to jest dostępne tylko w wersji pro, a ja na darmowej chyba zrobiłem jakiś niechcący hack, bo wrzuciłem nasz odcinek podcastu do tej transkrypcji, ale nie zwróciłem uwagi, że w menu miałem wybrany język angielski. I on mi wyrzucił tłumaczenie. W sensie on przetłumaczył to, co
na
my
angielski.
Mówimy po polsku, przetłumaczył na angielskie napisy i dopasował czasowo do tego, w którym momencie to się pojawia. I to jakby
To jest imponujące.
I to naprawdę mnie to zszokowało. Ziomek cały czas rozwija tą apkę i ona daje dużo możliwości. Tam nawet na stronie, zaraz wyślę, oczywiście będziesz mógł sobie posprawdzać, na stronie pisze, nad czym jeszcze pracuje, co byśmy chcieli zobaczyć i tak dalej, ale jest tutaj kilka rzeczy. Natomiast no, poleca, że jeżeli chcemy pracować na tym modelu średnim lub dużym, no to Mac powinien mieć minimum 8 giga RAMu, nie? No bo to naprawdę obciąża komputer. Więc trzeba to mieć na względzie. A, już wiem, dlaczego to było Windowsocentryczne, to co mówiłem, że ta instrukcja od Borysa, bo tam było info, że warto mieć zainstalowane NVIDIA CUDA, taki specjalny zestaw dodatkowych sterowników do karty graficznej. No, na Macu ich nie doświadczymy raczej, natomiast chociaż może mnie poprawicie zaraz, ale wydaje mi się, że nie. W każdym razie, jak się zainstaluje tą CUDA, no to do tej transkrypcji można użyć też procesora karty graficznej, co oczywiście bardzo przyspiesza ten proces, więc naturalne jest to, że na Windowsie też da się to zrobić i jak najbardziej można. No ale Mac Whisper w wersji darmowej, no to wiadomo, nadal możesz korzystać z tych 100 języków, natomiast maksymalnie możesz chyba korzystać z takiego, z tak zwanego małego modelu, więc jeżeli chcesz po prostu transkrypcję bardziej dokładną, no to płacisz pro, no ale wiesz, $8 za taką maszynę, to myślę, że wiesz, to były najlepiej wydane $8, jakie wydałem w ostatnich miesiącach na pewno. I teraz...
Dla kontrastu, totalnie losowa historyjka. Poszedłem wczoraj do dermatologa i zostawiłem 200 zł za wizytę, która trwała minutę.
Mam też taką historię, bo byłem u nie dermatologa, tylko jakiegoś chirurga, coś tam. Pani popatrzyła na moją spuchniętą nogę i mówi... No nie wiem, ja bym pana wysłała do pana od nóg. Dzięki mordo. 200 narka.
A ja poszedłem, to znowu zdradzę swoje życie zdrowotne, poszedłem do dermatologa, bo mówię, coś mam pod paznokciem. No. I mówię, oczywiście zaczynam googlać i mówię, okej, to może być albo krwiak, w sensie tak po prostu, że coś się przyjebałem w stopę czy coś, albo czerniak i umieram.
No tak.
I zawsze jak czerniak, to dowiadujesz się oczywiście za późno, więc ja. Ale poszedłem i pani patrzy i mówi, to jest krwiak. Ja pół roku i panu zejdzie, zależy jak panu szybko paznokcie będą rosły. Ja mówię, okay, dzięki. Minuta.
Ale przynajmniej nie straciłeś dużo czasu.
No tak, ale wiesz,
nie?
Dobrze. Dokładnie, ale warto sprawdzać, warto się leczyć, warto sprawdzać, bo to jest istotne. No więc tak, opowiadaj dalej.
Bo mam też dla ciebie niespodziankę i dla naszych słuchaczy taką, no, niespodziankę, za dużo powiedziane, bo by ludzie zaraz myśleli, że jakieś kody darmowe, coś. Nie. Przepuściłem przez Whispera nasz ostatni odcinek. I na YouTubie, jeżeli go obejrzysz, to prawdopodobnie to będzie najczęściej oglądany odcinek na YouTubie, bo 3 osoby sprawdzą, ale chodzi o to, że rzeczywiście podłożyłem napisy i właśnie to jest też ważne, że z Mac Whisper jesteś w stanie wyeksportować plik SRT, czyli taki po prostu napisy takie, jakie się odpalą w VLC,
do napisów.
Czy takie, które można zassać do YouTuba.
Czyli potencjalnie mogę wziąć film, który legalnie zdobędę z internetu, wrzucić go i poprosić, żeby mi zrobił na przykład angielskie albo polskie napisy.
Bardzo proszę. Bez żadnego problemu. I teraz od razu mówię. Oczywiście, że pojawiają się jakieś tam drobne błędy, ale jak czytałem ten tekst i w ogóle zdałem sobie sprawę, że ja bardzo dużo czytam takiej maszynowej autodeskrypcji ostatnio, szczególnie na przykład na Telegramie korzystam z tej opcji premium, że wiesz, zamieniam na tekst, czy z tych wideo okrągłych zamieniam na tekst bardzo ostatnio często i to ratuje mi tyłek w takim sensie, że no przynajmniej nie tracę później, wiesz, 2 godzin, żeby nadrobić czat, który ma 400 wiadomości, z czego połowa to są wideo po minutę i wiesz, i trzeba tego słuchać nawet w dwukrotnym przyspieszeniu jest
trudne.
Mój koszmar. No to jest koszmar, więc jak tam raz na jakiś czas kliknę i poczekam na tą transkrypcję. I wiesz, ona też jest maszynową transkrypcją i też się myli, ale...
To prawda, aczkolwiek często robi takie rzeczy, że jestem pod wrażeniem, że on to wychwycił. Typu mówię jakieś słowo, nawet wszystkie przekleństwa, nie ma najmniejszego problemu, ale czasami mówię słowo, które jest wymyślone i czasami się myli, bo składa wtedy z jakichś 2 wyrazów, które mogą brzmieć w ten sposób, a czasami robi to perfekcyjnie, nie? Czyli dokładnie mówi W sensie dokładnie wypisuje to, co ja powiedziałem.
Tak, no, czasem nawet nazwy własne jakieś dorzuca od siebie, w sensie, że rozpoznaje, że to była nazwa własna. No i wrzuciłem i jakby w ostatnim odcinku macie po prostu napisy żywcem wyjęte z MacWhisper, bez żadnej edycji. Po to jakby wrzuciłem, właśnie po to, żebyśmy wszyscy mogli sobie zobaczyć, jak są dobre lub złe, gdzie się mylą, gdzie się nie mylą. Jak klikałem tak, wiesz, w przypadkowe miejsca, to naprawdę było to dobrze zrobione. I co ciekawe, radzi sobie bardzo dobrze z interpunkcją, co jest bardzo rzadkie w tego typu systemach, bo jak dyktujesz cokolwiek, to właśnie, musisz mówić kropka, bo inaczej przecinek. On nie zrozumie. A tutaj się okazuje, że wiesz, że faktycznie on bardzo dobrze dzieli te zdania. Mało tego, to jest już w ogóle jakiś... Tego nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ale wziąłem jeszcze na warsztat jeden z odcinków mojej żony. Ten o słowie, zaraz tylko sprawdzę sobie na YouTubie, bo teraz nie wiem czy...
Ostatnio widziałem na Instagramie było powiedziane słowo ruchanie.
No wiesz, moja żona wie, co znaczy to słowo, no. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast sprawdzę...
Ruchanie.
Hipka.
Ja najbardziej lubię w tym memie to, że dla niego słowo okres i podpaska to są tak samo seksualne słowa jak cipka i penis.
Tak, to jest to prawda. Cudowne.
Ponieważ podpaska dotyka cipki, więc dla niego to jest już seks.
Wiadomo. No wszystko, co dotyka, no. Ale właśnie bardzo dobrze, że nie powiedziałem, bo to jest odcinek, który jeszcze nie miał premiery. Będzie miał dopiero jutro. Więc nie mogę zaspoilować, o jakim słowie, ale co mnie zaskoczyło. W pierwszych dosłownie dwóch linijkach Arlena często mówi dane słowo i też pokazuje na ekranie napis i ten zapis fonetyczny. Nie? Mhm. Jak wrzuciłem audio z tego najnowszego odcinka, to on mi ten zapis fonetyczny z jakiegoś powodu dorzucił w ramach tekstu, ale to nie jest tak, że Arlena mówi na przykład, że w zapisie fonetycznym wyglądałoby to tak. Nie. Z jakiegoś powodu przeanalizował i teraz mam nawet taką cień...
Że kontekst.
Z jednej strony albo kontekst, albo, uwaga, może model językowy, na którym pracuje ten Whisper, uczył się też na Arleny kanale. Czy to jest możliwe? Dlaczego nie? Cały YouTube jest otwarty, napisy do odcinków są, więc jakby masz bardzo dobrą referencję. Bo masz napisy robione przez człowieka, więc na pewno dobrze oddają to, co faktycznie dzieje się na ekranie i w tej warstwie audio. Wiesz, rzucam, ale absolutnie to są niesprawdzone informacje w żaden sposób, ale bardzo ciekawe, że jakby dorzucił ten zapis fonetyczny, chociaż nie musiał w ogóle. Jakby to nie było żadnego sugerowania w ramach tego tekstu, że ten zapis fonetyczny tam... faktycznie powinien się znaleźć. A co ciekawe, na przykład jest tak, że Arlena coś tam literuje i on jest w stanie, że jeżeli ona mówi, wiesz, tam, nie wiem, M-A-M-A, nie? To on też w zapisie robi takie duże M, myślnik duże A, myślnik duże M. Więc jakby, wiesz, tutaj też super. Rozumie ten kontekst, że teraz literujemy, więc jakby dobrze by było pokazać te litery lepiej. No naprawdę... Byłem pod ogromnym wrażeniem tego narzędzia i nadal jestem i mam taką sobie małą misję zrobiłem, że chyba chciałbym nawet bez żadnej edycji chociaż po prostu dorzucić do naszych odcinków te napisy, po prostu wygenerowane przez Whisper. No, jak mi się coś rzuci w oko, że będzie jakiś błąd, no to faktycznie poprawię, ale z drugiej strony właśnie to do czego dążyłem mówiąc, że dużo tej autodeskrypcji czytam. Jeżeli wiem, że to było robione maszynowo i czytam taki tekst, gdzie są tego typu błędy, to mi to nie przeszkadza. Bo dla mnie ważniejsze jest to, że ja rozumiem kontekst, rozumiem, co zostało przekazane i co miało być przekazane.
Tak, ja też potrafię
więc...
powiedzieć rzeczy, które są, wiesz, i pomylić wyrazy, słowa, znaczenia i tak dalej i w dalszym ciągu kontekst jest rozumialny, no bo jednak... No bo istnieje, tak? I to ja też nie mam problemu. Często na TikToku właśnie oglądam TikToki po cichu.
Tak, ja tak samo.
I widzę wtedy tekst i widzę, że ten tekst ewidentnie są jakieś błędy. Czasami sobie na przykład podgłaśniam i wtedy słyszę, co ktoś powiedział w tym TikToku i mówię, a już rozumiem, dlaczego popełnił ten błąd. Często przy datach, przy latach 20, 2030, to powie on, co wtedy robi 2030 rok i tak dalej. Więc no, ale to jest bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Czy to jest... ja nie sprawdziłem, teraz sobie otwieram. Czy tam są wymagania jakieś?
No, oni... chłopina poleca bardzo. Znaczy przede wszystkim Ventura i Monterey.
A...
I recommended M1, M2 Mac, nie? No i dobrze by było mieć powyżej 8 giga. Znaczy, to jest tak, że on, wiesz, da radę, tylko będzie to trwało dłużej, nie? Jeżeli będzie miał 8 giga, dostanie plik.
Ciekawe,
tam
godzinny. Ciekawe, jak on sobie poradzi, jak sobie poradziłby z na MacBooku R.
Ciekawe. Na M1, no słuchaj, ja robiłem to na iMacu, który ma ten sam procesor, więc jakby wiesz. I słyszałem wiatraki.
No tak, tylko różnica jest taka, że ty masz wiatraki,
tak,
nie?
Tak, tak. Ale myślę, że warto to sprawdzić. I właśnie fajne jest to, że na spokojnie, jeżeli chcesz sprawdzić, jak działa, możesz pobrać za free i zobaczyć. Co jest fajne, wiesz, no, to daje naprawdę dużo fajnych możliwości. Ja nie wiem, czy przypadkiem, i to pytanie do ciebie tutaj tak zrobimy szybkie spotkanie dyrektorów podcastu, czy u nas na stronie bylibyśmy w stanie zrobić tak, że w body tekście też dajemy transkrypcję, ale że ona nie jest widoczna jakby z poziomu strony głównej. Czyli mamy tak zwane czytaj więcej, klikasz i jakby w ramach tego posta jest ten tekst. I dobrze by było, żeby go nie wrzucało na forum może, bo to też już przegięcie, bo byś miał, wiesz, taki wielki, wielki,
to jest
wielki
właśnie
ten,
to, że na forum pewno by go nie wrzucał, pewno byłby problem z tym, żeby nie wrzucać na forum, bo on by się pewno wrzucał automatycznie. Ale możemy spróbować oraz to nie jest chyba duży problem, że na forum będzie, bo to, wyobraź sobie to, teksty, czyli nasz podcast w wersji słownej byłby indeksowany przez forumową wyszukiwarkę.
No jasne. Tak, właśnie i to jest ten dodatek.
To jest tylko i wyłącznie...
To jest ten dodatek, że nie tylko wyszukiwarka, ale też na naszej stronie.
Właśnie
nie?
To jest... Właśnie to jest super, więc ja bym się nie przejmował tym, że... Ja bym zrobił tak, żeby na stronie nie było ich widać, dopóki nie wejdziesz do wpisu, ale na forum niech on to jest widoczne w tym pierwszym poście. On będzie super długi.
To może chociażby
był rozwijalny, myślę, co może
jakiś
zrobić?
Taki, że na przykład w tej kategorii posty mają, wiesz, pokazują pierwsze 200 znaków, a później dopiero resztę jak klikniesz. No nie wiem, jakoś tak...
No ja myślę, że, że można by było pokminić. Więc ja zobaczę, jak dasz mi taki jeden tekst, albo nawet dasz mi do poprzedniego odcinka, to ja sobie może coś spróbuję z tym
oczywiście
zrobić,
powalczyć. To pytanie, co będzie łatwiejsze, bo jakby z apki możesz wypluć, wiesz... SRT, możesz wypluć czysty tekst, no bo SRT ma też czasówki,
nie, ja potrzebuję tekst z czasem, znaczy nie wiem, taką formę godzina plus, w sensie minuty plus tekst i to jest wszystko. Ja bym to wrzucał i jeśli to było, to bym po prostu dorzucał do posta, prawdopodobnie byłoby to mile widziane przez nasze forum, no bo jednak ono by zaczęło indeksować wszystkie te teksty, wyszukiwarka by wtedy miała dużo więcej rzeczy, na których może się poruszać, no i wtedy szukanie tematów odcinka byłoby prostsze, tak? Ej, bo chłopaki porozmawiali o takim temacie, no to wtedy wpiszesz sobie to w wyszukiwarkę na forum i powinno wyrzucić ci wtedy konkretny odcinek, którym powiedzieliśmy konkretny zwrot nawet, nie? Więc to by było fajne. Mi się to podoba. No. Pokmińmy nad tym, bo to jest bardzo fajny, bardzo fajna rzecz. A to mi przypomniało na przykład, kiedyś miałem taki problem, że Hamilton, kiedy jeszcze nie był na Disneyu, w sensie nie było jeszcze Disneya w Polsce, to mówię, kurde, fajnie było, żeby mógł ktoś zobaczyć, ale nikt nie ma napisów. Napisy teraz już są, ale wtedy mógłbym je po prostu wygenerować. Tak.
Nie, no to dużo, dużo, dużo otwiera opcji.
Bardzo fajnie.
A myślę, że...
A ile trwa generowanie napisów do naszego odcinka?
To jest tak, że nasze odcinki, one trwają około godziny, więc on tam walczył około pół godziny na tym największym modelu. On mówi, że w tych mniejszych modelach jest w stanie generować ten tekst nawet do 15-krotności prędkości, nie? Że 15 razy szybciej niż trwa.
Czyli 15-minutowy filmik w minutę.
Tak jakby.
Czyli potencjalnie godzinny odcinek w 4.
W tym najmniejszym modelu, więc tym najmniej dokładnym, w tym największym na moim kompie, no bo wiadomo, no im potężniejsza maszyna, tym szybciej, ale u mnie to trwało około połowy czasu, nie? Ale wiesz, mi to zupełnie nie przeszkadza, to sobie się tam leci w tle, jakby w trakcie robienia innych rzeczy, więc jakby nie odczuwam, żeby to obciążało komputer na tyle, żeby był nieużywalny, więc myślę, że warto to zrobić i po prostu przemielić, wiesz, no to 460 odcinków razy pół godziny, no to tak trochę czasu minie, ale spokojnie.
464 odcinki przez 30 to jest 15,5 godziny, 16 godzin. Komputer powinien generować te teksty, tak?
Nie no, 200 godzin, no. 230 godzin. Jeżeli masz 460 odcinków...
A, bo tak, bo połowa tekstów. Przepraszam, ja zrobiłem 400... Czyli tak, 10, dokładnie, masz rację. Masz
około
rację.
10 dni non-stop, gdyby tak, wiesz, lecieć 2-4H. No to jest oczywiście niemożliwe, bo chyba jeszcze nie ma tam jakby kolejkowania, więc trzeba robić tam per plik.
O, fajny feature, żeby dodać.
A tak, to można zagłosować, żeby warto, jak chcesz, jak masz jakąś większą bazę, to po prostu, wiesz, tak puścić, żeby to po prostu się robiło i zapisywało te SRT, czy nawet czyste teksty gdzieś tam randomowo. Ale naprawdę apka jest super. Można też te teksty poprawiać w ramach aplikacji, że każdą linijkę możesz sobie edytować w razie czego.
Ja muszę sobie to pobrać. Nawet niezależnie od tego, czy będę z tego korzystał, czy nie, to lepiej wersję darmową na komputerze mieć niż...
Myślę, że tak. I jak najbardziej tą, i tam są właśnie, są oddzielne modele, zestaw modeli dla tych wszystkich 100 języków i jest oddzielna kategoria modeli dla języka angielskiego, bo one po prostu dużo lepiej działają na angielskich tekstach niż ten taki ogólny, więc warto też mieć angielski w razie czego, że gdybyś właśnie chciał coś zrobić, jakiś odcinek na przykład z YouTube'a, który nie ma napisów, a chcesz, żeby miał, pobierasz go, cyk, wrzucasz do aplikacji. I co ciekawe, aplikacja radzi sobie i z MP3-kami, i z Wave'ami, i z MP4-kami, bo robi konwersję, w sensie wyciąga z MP4-ki audio i później na tym audio pracuje, więc no, dla ludzi, którzy robią jakikolwiek content, albo dla ludzi, którzy na przykład oferują innym transkrypcję, to jest złote narzędzie, bo oni sobie to przepuszczą przez MacWhisper i zrobią tylko popraweczki, nie? Więc kurde, jestem pod wrażeniem. Jeszcze nie widziałem na razie, przynajmniej z tych tekstów, które zostały wygenerowane, nie widziałem lepszego narzędzia na razie. I jeżeli chcecie to sprawdzić tak na żywo, no to faktycznie nasz poprzedni odcinek, czyli 464 na YouTubie, możecie sobie zobaczyć, jakiego rodzaju podpisy, napisy zrobił. Na pewno są tam jakieś głupotki, to nie ma co się oszukiwać, ale generalnie naprawdę jest to dobra rzecz, więc najważniejszy jest kontekst, uważam, i najważniejsze jest to, o czym mówimy. Jeszcze bym tam rzucił okiem, wiesz, bardziej na kwestie właśnie tych nazw własnych, bo to może na tym się wywalać, wiadomo, że czasem niedokładnie coś mówimy, więc tutaj rzeczywiście dobrze by było przeglądać te teksty, zanim się je opublikuje, przynajmniej w poszukiwaniu właśnie tego typu błędów, ale poza tym naprawdę jest nieźle, także myślę, że jeszcze coś z tym zrobimy. Ale to też myślę, że jest fajne dla naszych słuchaczy, jeżeli ktokolwiek pracuje gdzieś w okolicy w ogóle tworzenia napisów czy transkrypcji, no to jest złote narzędzie, nie?
Bardzo fajne. Ja właśnie sobie pobrałem teraz darmową wersję i już sobie nawet uruchamiam. Bardzo fajnie.
I to jest najprostsze, wiesz, jakby z zewnątrz to jest proste narzędzie. I to jest w ogóle... To jest coś, czego mi zawsze brakuje jako takiemu naprawdę zwykłemu Kowalskiemu, jeżeli chodzi o narzędzia sztucznej inteligencji. Nie? Że jakby ChatGPT też bardzo dobrze odpowiada na tą potrzebę. Jest pole do wpisania tekstu i ty wpisujesz i dostajesz jakąś odpowiedź. Proste narzędzie. Mnie nie obchodzi, co tam się dzieje pod maską, nie? Bo tam pewnie dzieją się jakieś kosmiczne rzeczy. Szukanie, łączenie, fifi-lifi. Ale o to chodzi, żeby to było proste w użyciu dla zwykłego użytkownika. I dopiero...
Wygląda mega prosto. No,
dokładnie, a to ten MacWhisper Super proste. Okienko aplikacji, przeciągasz na niej jakieś audio, czekasz aż się zrobi, zrobiło się, okej. Okay. I nawet jakby w trakcie robienia on jakby już wrzuca pierwsze teksty, więc to nie jest tak, że musisz czekać aż pasek dojedzie do końca, tylko już możesz zacząć przeglądać te teksty jakby w ramach, kiedy on je transkrybuje, nie? Więc możesz to patrzeć pod już w trakcie, czy radzi sobie dobrze, czy nie. No ale naprawdę, no robi kawał dobrej roboty, także polecam. Cieszę się, że jakby sztuczna inteligencja, która faktycznie jest użyteczna, zaczyna wchodzić pod strzechy w takiej postaci, która jest prosta dla użytkownika. To jest najważniejsze i myślę, że im więcej takich narzędzi będzie, tym bardziej się my jako ludzie oswoimy z tą technologią i ona faktycznie stanie się przydatna, a nie będzie jakimś tam, wiesz, wymysłem, nie? Tak jak Metaverse, wydaje się, że powoli umiera ten koncept jako taki. W sensie coraz mniej się o tym słyszy. Tak, wiesz, jakby sztuczna inteligencja, mam wrażenie, że stała się tym go-to rzeczą, jeżeli chodzi o zasięgi, o tym, jak dużo się o tym mówi, ale chyba właśnie dlatego, że coraz więcej narzędzi powstaje, które są mega proste i tak naprawdę każdy z nas za darmo może przetestować, sprawdzić, zobaczyć, jak to działa i zastanowić się, czy wiesz, czy w naszym życiu w ogóle będzie to potrzebne. I takich narzędzi ja oczekuję i takie narzędzia sprawią, że będzie to używalne. Bo Metaverse, no to jak musisz pokonać, wiesz, góry i morza, wrzucić pierścień do wulkanu, żeby w ogóle, wiesz, móc wejść do wirtualnego świata, który wygląda jak gówno. No nie wiem, no jakoś nie widzę tego. No ale to pokazuje, że jakby, który kierunek powinniśmy moim zdaniem obierać.
To ja chciałbym tylko dodać jeszcze na koniec, w sensie dodać do jeden dodatkowy temat do tego odcinka. I ten tematem chciałbym, żeby był mastodont. Przepraszam bardzo.
Dawno nie było, słuchaj.
Ale nie, mam fajny update.
Dobrze, no.
Więc spoko. W sensie chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję serdecznie 40 osobom, które założyły sobie konto na naszym mastodontowym serwerze. Naprawdę, to jest, my staliśmy się taką malutką, fajną instancją, więc super, bardzo fajnie, cieszę się. Na razie nie ma z tym żadnych problemów, więc myślę, że po prostu ona sobie będzie bardzo przyjemnie istniała, więc
ja
fajnie.
Ja powiem tylko jedną rzecz. Dzięki temu, że założyłeś naszą instancję, to ja, żeby było jasne, ja nie mam na niej konta. Nie zrobiłem go, a mówiłem, że go zrobię już 4 dni i oczywiście nie było okazji, bo jakby traktuję je i tak jako pewnie jakiś tam alias, że jakby i tak na social lol prawdopodobnie będę miał to główne, ale to już tam wiesz, szczególiki. Ale w Ice Cubes, czyli tej aplikacji, której ja akurat korzystam do obserwowania Mastodona.
Dodałeś sobie timeline
tak
lokalny
jest.
Nasz
ja sobie wrzuciłem socialjesus.pl jako timeline oddzielny zupełnie, więc ja jakby i rozumiem teraz, dlaczego to jest. I po co to istnieje? Że jakby rozumiem wreszcie super, ten nie? koncept, że cała instancja Mastodona ma swój jakby flow, swoją własną tam, wiesz, listę tych wpisów, więc ja teraz mam tak, że ciekawe, co tam daje słosach, nie? I zaglądam po prostu, wiesz, przełączając sobie to w aplikacji i faktycznie zdarzyło mi się to już kilka razy, więc to ewidentnie staje się jakąś tam rutyną, że z jednej strony przeglądam, co tam nowego na moim timeline'ie, a oprócz tego jeszcze zaglądam, co tam nowego u jesłosowych świrów i to jest fajne, że jakby nawet nie muszę wszystkich obserwować, po prostu patrzę cały serwer, bo on jest malutki, właśnie te 40 osób, więc to też jeszcze nie wszyscy piszą, więc spokojnie jakby, wiesz, to jest takie miejsce, które można oglądać.
Ja sobie przeniosłem konto, w sensie mam dalej social.lol i bardzo się cieszę, że ono istnieje, natomiast ono w tym momencie linkuje do mojego jesłosowego konta, bo stwierdziłem, że to będzie najlepszy sposób na to, żeby poznać, czy wszystko dobrze działa, czy nie działa, bo przyniosłem moje konto razem z tym z 750 obserwującymi, nie? Więc to jest jakby, że tak powiem, plus ja obserwuję tam ileś set osób, chyba to ile obserwuję osób, sprawdzę sobie, 675. Więc moje konto będące na naszej instancji wpływa dobrze, ponieważ jest, jak wejdziesz sobie na naszej instancji w odkrywanie czy w globalne wpisy, to dzięki temu, że ja obserwuję tak dużo osób, to tam jest treść, w sensie tam się pojawia treść tylko z federacji, czyli jeśli kogoś ktoś obserwuje na naszym koncie, no to globalna, na globalnym timeline z perspektywy social.jesus.pl te rzeczy są widoczne. Więc jakby wiem, że moje konto tam po pierwsze pomaga federacji, a po drugie, no wiesz, jest, jakby to się nazywa dogfooding, korzystam z tych usług, które, że tak powiem, mamy dla naszych słuchaczy, dla naszego community, więc ja sobie chętnie tam posiedzę. Zawsze gdybym z jakiegokolwiek powodu, typu mam za duże konto, bo takie sytuacje też mogą być, to zawsze mogę przenieść je na social lol i ono tam, te za duże konto niech sobie istnieje. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Ale jest fajnie, bardzo się cieszę, że istnieje i cieszę się, że ludzie sobie z tego konta korzystają.
A powiedz jeszcze, chciałem powiedzieć, właśnie, że jak jeżeli chodzi o obciążenie, bo to może niektórych z naszych słuchaczy jakby ciekawić, czy 40 osób jakby ile generuje, wiesz, dysku, czy to jest problem?
Ja nie mam, właśnie jedyne rzeczy, jakie mam, jakie widzę, w sensie na bieżąco mogę zobaczyć, to jest właśnie zużycie u nas dysku, no bo cała reszta, to znaczy widzę, że serwer jest nieobciążony, że nie generuje żadnych dodatków, w sensie, że nie generuje, wiesz, tam nie ma loadu jakiegoś super wysokiego, więc to jest jakby przyjemna informacja. Natomiast no w tym momencie mamy nasz bucket na Backblaze z danymi z Mastodona, to jest 21 gigabajtów od, czyli w ciągu tam dwóch tygodni 21 gigabajtów mediów się tam wrzuciło i jest to 120 tysięcy plików. I to są awatary, wszystkie grafiki, które są widoczne. No wiesz, on trzyma lokalnie wszystkie po prostu media w swoim cache'u. On jest co tydzień usuwany, no ale ewidentnie 20 gigabajtów, no tyle się tego zbiera. I cały czas stoi przede mną zadanie postawienia pomiędzy Backblaze'em znowu, tak samo jak dla forum, tak samo dla Mastodona, tak żeby postawić pomiędzy tym CDN, no bo jednak dobrze by było, żeby to nie zjadało nam miliona pieniędzy. Ale na ten moment to nie jest duży problem, bo umówmy się, na razie jakby to się, jakby wszystkie koszty się mieszczą w dolarze, powiedzmy, jeśli chodzi o nasz storage, nie? Więc to nie jest jakiś duży problem. Sam serwer też sobie śmiga. Nie wiem, czy nie będę stał przed jakby decyzją, że trzeba będzie kiedyś może dać mocniejszą maszynę pod ten serwer, no ale znowu, serwer najtańszy w OVH, on tam chyba kosztuje z 20 zł miesięcznie, też daje radę, więc tutaj nie ma żadnego problemu, nie? Także super, to działa bardzo fajnie. A chciałem powiedzieć, że jestem osobą z doświadczeniem korzystania z klienta Mastodona Ivory na moich wszystkich urządzeniach i mam na myśli nie tylko iPhone'a i iPada, gdzie sobie korzystam z Ivory na Nomanie, to mamy, załapałem się na szczęście na wersję test flightową Ivory na Maca, więc mogę sobie testować. Nie korzystam aż tak super dużo, jak myślałbym, że będę korzystał, głównie dlatego, że u mnie miejsce tworzenia treści jest przesunięte, nie? W sensie, że ja wrzucam wszystko na mojego bloga i potem to się postuje na Mastodona, więc bezpośrednio w Ivory raczej nie tworzę treści. Chociaż na przykład, kiedy pisałem o rzeczach stricte związanych z naszą instancją, typu jak wrzucałem te nowe emotikony, które są z naszej instancji, te social Jesus, tam awatary, nasze twarze i czy logo Jesusa, no to informacje na temat tego, że te rzeczy się pojawiały, nie wpisywałem już na swojego bloga, bo stwierdziłem, że to nieistotne i po prostu postowałem to bezpośrednio z Ivory. No ale chcę powiedzieć, że Ivory do czytania treści, chef kiss, bardzo dobrze działa, działa szybko. Widać, że to jest wersja beta w dalszym ciągu. Miałem taki bardzo interesujący problem, że kiedy otworzyłem Ivory i zamknąłem je tylko czerwonym krzyżykiem, czyli zamknąłem, a na zasadzie zniknąłem okno, a nie zabiłem aplikację, to kliknięcie w ten przycisk, w sensie w ikonkę, nie powodowało niczego. W sensie to okno nie wracało do mnie, musiałem robić zamknij i włącz. Więc są dalej tam jakieś błędy, ale nie na tyle, żeby to powodowało, wiesz, niechęć do korzystania. Więc super, bardzo fajnie. Ivory, jak będzie na Maca, bardzo będę polecał wszystkim, żeby sobie z tego korzystać, no bo jednak działa to wybornie, nie? Żeby móc sobie po prostu czytać w takim zorganizowanym, pięknym widoku. Ivory do tego ma jeszcze taką bardzo fajną funkcję, którą Max lubię. Otóż w ustawieniach, i ona jest też dostępna w razie czego na iOSie i na iPadzie tak samo. I teraz jest taka opcja w ustawieniach, behaviors, masz na samym dole swap favorites with bookmarks. I to jest to, co tygrys kliłem najbardziej, bo ja lajeczki daję rzadko, w sensie jak daję, widzę coś ładnego, to daję lajeczka, ale ja głównie lajkowałem rzeczy tak samo jak kiedyś to było na Twitterze, czyli jak lajkowałem rzeczy, to było trochę read later, wróć do tego później. Mastodon ma bardzo fajnie zbudowaną funkcję bookmarków, więc ja po prostu mogę sobie zeswapować, zeswapowałem sobie przycisk gwiazdeczki, czy tam serduszka, czy jak to będzie wyglądało na Everest gwiazdeczka, z ikonką bookmarku, co oznacza, że jak sobie scrolluję po timeline i widzę na przykład coś, co mnie super interesuje i do czego będę chciał wrócić, to mogę sobie jednym kliknięciem dodać to do timeline'u, do bookmarków, nie? Więc Ivory super, bardzo mocno polecam. Ciekawe, ile będzie kosztowała subskrypcja na wszystkie urządzenia naraz. Ja oczywiście kupiłem subskrypcję roczną przez na tym.
Na stronie, czy?
Na telefonach? Aha. Na telefonach. Bo nie można chyba na stronie kupić Ivory for iOS. Tylko jest w sensie, że możesz sobie normalnie zasubskrybować przez App Store. No, ale działa bardzo to fajnie i polecam.
Super.
Oni cały czas dodają nowe rzeczy. W tym momencie są halfway there, jeśli chodzi o roadmapę. To znaczy dodali takie rzeczy jak edytowanie profilu, postów, reportowanie nawet od użytkowników. No cały czas wprowadzają takie rzeczy jak hashtagi, czyli search follow, custom instant emoji, no i mają też w planie zrobić quote posty. Mhm. To znaczy, że będzie można robić tak zwane
retweety quote posty, które znamy.
Tak, ja też uważam, że akurat dobrze, że one się pojawią, bo znaczy ja bardzo lubię, szkoda, że nie ma tego i wiem, że na pewno nie będzie tego w sensie w microblogu. Bo oni powiedzieli, że oni specjalnie tego nie chcą wprowadzać, bo nie chcą. Jeśli chcesz kogoś zacytować, to po prostu go zacytuj. W sensie tak jak, wiesz, no tak. Na zasadzie blog tekst z cytatem, podlinkuj.
Jasne.
Dokładnie. Więc rozumiem, dlaczego tego nie ma, ale fajnie, że Ivory będzie to miało, bo to będzie pomagało, myślę, że to nie będzie miało takich negatywnych skutków, o jakich myśleli wcześniej twórcy czy deweloperzy Mastodona, nie? Bo to było to dyskusyjne i dlatego tego nie było.
A niedługo w ogóle Mastodon jakiś update wypuszczają i będą obsługiwać Markdown. To też ciekawe w ogóle, że będą normalne, wiesz, znaczniki do wykorzystania, będzie można pisać, czy jeżeli dla kogoś, wiesz, łatwiej jest pisać w Markdownie, bo się przyzwyczaił, bo tak bloga sobie pisał czy coś, to wiesz, to też będzie mógł w tej samej formie pisać. Ja się nigdy nie nauczyłem. Zawsze jak myślę o tym, jak zrobić linka, to muszę się zastanowić albo nawet szukać, że tam najpierw
ja też muszę się zastanawiać,
nawias,
ale już
kwadratowy, czy odwrotnie, czy co, nigdy nie pamiętam.
Najpierw kwadratowy, potem zwykły na szczęście, ale to jest tak, że ja też się, ja ćwiczę za każdym razem, kiedy piszę wpis na mikrobloga, bo on tam są w Markdownie się robi rzeczy. Więc jakby mam codzienną naukę tego, w jaki sposób w Markdownie powinienem pisać, bo też oczywiście zapomniałem. No ale jest to w spoko. No.
A to właśnie to jest ciekawe. Czy to znaczy, że ty będziesz musiał zrobić update Mastodona u nas na serwerze? Jak to działa? Czy tego kodu w sensie?
Tak, ja robię wszystkie update. Tak. Jest po prostu do tego są komendy do przeładowania tego wszystkiego. Za każdym razem, kiedy wychodzi update, to w release notach są informacje na temat tego, w jaki sposób ten update powinno się przeprowadzić. To znaczy, czasami niektóre update'y wymagają przeładowania bazy danych i na przykład restartu usług, a czasami nie. Więc i teraz mamy aktualnie najnowszą wersję i ja będę te najnowsze wersje Mastodona instalował tak szybko, jak się będą pojawiały, nie? Więc jak pojawi się lada momenta, która supportuje Mastodon, w sensie Markdown, to ja naszego Mastodona zaktualizuję. Pewno nawet nikt nie zauważy poza tym, że w pewnym momencie zmieni się cyferka przy wersji Mastodona, z której to korzystamy. Od
tego wszyscy by oczekiwali, ale różnie to bywa.
Tak.
Ale no tak.
Różnie bywa, no różnie bywa, no ale trudno,
wiadomo,
nie?
Wiadomo, tak, to są plusy i minusy trzymania u siebie, nie, rzeczy, więc zawsze się może coś wywalić. No niestety, jak ktoś nie wie, jak naprawić, to lepiej niech się nie zabiera za budowanie czy tworzenie własnego miejsca, no bo to jest jednak obciążające. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że chcesz, że, ale wiem też, że cię to bardzo cieszy, więc to jest najważniejsze, żeby cieszyło.
No ja niestety lubię to robić, więc dla mnie to jest, wiesz, no po prostu lubię się w to bawić, super. Więc jak teraz się okazuje, że jest taka opcja, że można, ja to chętnie to zrobię. Oczywiście dbam o to, żeby wszystkie, żeby były zawsze kopie zapasowe i tak dalej, żeby niczego nie rozjebać, no ale jakby różnie może być. Na szczęście nie pobieramy za to pieniędzy, ale ja właśnie to dlatego też przeniosłem swoje główne konto tam, żeby mieć psa w tym wyścigu.
Jasne.
Nie? Żeby po
nie
prostu...
robisz dla innych, ale też dla siebie.
Dokładnie tak samo jest z RSS-em. Ja w dalszym ciągu hostuję ten serwer RSS-owy, ja w dalszym ciągu to jest mój główny serwer, z którego korzystam. Jak on pada, to on pada też mi, więc mam dodatkową motywację
tak
do tego, żeby to się nie wydarzało.
Jak użytkownicy, więc wtedy tak. Łatwiej. Rzeczywiście szybciej się pracuje po prostu. Jest takie ciśnionko od razu, tak. Cyk, szybka mokra
pacha. Na szczęście liczbę jakby... Liczba wieczorów, które musiałem spędzić naprawiając usługi, zamyka się w jednej ręce, myślę. W ciągu ostatnich tam, powiedzmy, na przykład 2 lat czy 3 lat.
No to nie, no to nie tak źle.
Więc tak. No, chociaż nie zliczę też, ile razy wyjebałem forum na plecki w ciągu dnia. Bo no wiesz, godzina 17:30, siądę sobie, poklikam, bo przecież to jest dobry moment, żeby troszeczkę
odpocząć od pracy, popracować.
Tak. Enough of the bad screen, now it's time for a good screen. I zamykam, wyłączam telewizor i uruchamiam laptopa.
No,
chodźmy, Wojtek, do After Darka, opowiem ci o nowych Sonosach, które kupię.
O, proszę bardzo, ale to od tyłu powiedziałeś, dobrze, bo żeby, wiesz, już nie robimy promocji.
Żeby nie było.
Za dużo.
Oczywiście.
Do następnego.
Pozdrawiam serdecznie, do
ja
za
tylko
chwilę.
Szybko powiem, że wszystkich, którzy nie są patronami, zachęcamy, żeby nimi zostali. Macie dodatkowy próg nowy.
Czy ty włączyłeś to przypadkiem?
No.
Czy ty włączyłeś przypadkiem tak, że... można w dowolnym momencie dołączyć do patronatu i po prostu jest w tym samym dniu pobierana kasa?
Czy ja to kliknąłem? To jest pytanie. Wydaje mi się, że tak, ale to lepiej, żebyś zweryfikował, bo to zalogo się tam na tego patrona naszego i sprawdź.
Ja to zrobię.
Ale rzeczywiście
w każdym razie,
opcja,
więc jak będziecie tego słuchać, tak, ja już to sprawdzę, bo chciałbym, żebyśmy tam informacje mogli podać, bo chciałbym, żeby było tak... settings. Chciałbym, żeby było tak, żeby nie było już najlepszego dnia na
Czyli,
dołączenie.
Czyli, każdy jest
żeby każdy dzień był
najlepszy. O to chodzi.
Dokładnie.
I rzeczywiście, znaczy, no bo do tej pory działało tak, że faktycznie, jeżeli wdawaliście subskrypcję pod koniec miesiąca, no to subskrypcja w momencie włączenia pobierało kasę i później pobierało kasę na pierwszy dzień miesiąca. Czy tam pierwszy, czy drugi, no ale jakoś blisko, więc wyglądało na to, jakby brało 2 razy. A pojawiła się niedawno opcja w Patreonie, że można po prostu przejść na taki tryb, że w momencie, kiedy stajecie się patronem...
Dokładnie tak, już to się zrobiło. Tak, to znaczy, że patroni są, jeśli będziecie, niezależnie od tego, kiedy tego słuchacie, jeśli zostaniecie naszymi patronami dzisiaj, to dzisiaj pobierze pieniądze za pierwszy okres.
I za miesiąc.
I miesięcznie każdego tego samego dnia. Czyli jeśli dołączycie 10 marca, to każdego 10 dnia miesiąca będzie pobierało wam pieniądze za
Dziwne,
patrona.
Dziwne, że to się dopiero teraz wydarzyło, ale faktycznie... No.
Natomiast... Tak, no ale to była funkcja, którą oni udostępnili całkiem niedawno. Natomiast to, co jest ważne, jeśli ktoś dołączył do nas wcześniej, to znaczy przed tą funkcją, to podejrzewam, że jest jakoś od miesiąca włączone. Jeśli dołączyło się wcześniej, to pierwszego każdego miesiąca jest
to pobierane. A, bo to jest tylko dla nowych,
nie pobierane.
Tak? Okej.
Okay. Tak. Jeśli ktoś chciałby... O Jezus, właśnie zdałem sobie sprawę z tego, bo chciałem powiedzieć, jeśli ktoś chciałby... zrezygnować i mieć, żeby to było konkretnego dnia, tygodnia.
Czy wydaje mi się, że to chyba nie ma sensu już teraz? Bo to jest faktycznie ważne tylko przy tych pierwszych, przy pierwszym spotkaniu z Patreonem, w momencie, kiedy włączasz subskrypcję, no bo później to już nie ma znaczenia, że to jest pierwszy dzień, no bo już po 2 miesiącach się wszystko wyrówna i nie ma tematu, nie? Więc wydaje mi się, że to jest plus dla tych nowych faktycznie, bo nie muszą myśleć
także
o tym, ale
dołączajcie, kiedy tylko będziecie chcieli. My zapraszamy was wszystkich na After Darka. No i co, usłyszymy się
jak
oczywiście za tydzień.
Do usłyszenia.
Pa!
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.